W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Któż wie więcej o długach niż mój dzisiejszy pierwszy gość? Pani Dorota Wyszkowska, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Na pewno pani doskonale wie, na ile jesteśmy zadłużeni i ile tych długów mamy, ale nie o tym dziś będziemy rozmawiać, czyli o długach może trochę później, bo Black Friday, czyli temat drugi naszej dzisiejszej audycji, służy temu, żeby no troszkę wydać więcej, a te chwyty marketingowe są po to, żebyśmy właśnie więcej wydali, ale o tym za chwilę, a teraz o obowiązkach. Obowiązek spełniliśmy, spis powszechny się zakończył, ludności i mieszkań, następny za lat 10. Można powiedzieć, że ten obowiązek, kto chciał, to wypełnił, kto nie chciał, też wypełnił, bo był udział w tym spisie obowiązkowy. Zakończony i możemy o temacie zapomnieć? Do stycznia.
Można powiedzieć, że mieszkańcy naszego kraju rzeczywiście w pewien sposób mogą myśleć, że spis się zakończył, natomiast Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, prace w ramach tego spisu trwają, bo Główny Urząd Statystyczny dane będzie przetwarzał i tak jak pani powiedziała, będziemy je sukcesywnie od początku przyszłego roku prezentować. Natomiast w tym czasie od 12 listopada do 24 listopada realizowane jest tak zwane badanie kontrolne w ramach prac spisowych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, w którym uczestniczą mieszkańcy, którzy zostali wylosowani do tego badania, tak zwanego badania kontrolnego. Może zatem do nas zadzwonić ankieter statystyczny, to będzie pracownik statystyki publicznej, i zadać nam w ramach tego badania kontrolnego kilka pytań.
Czy my możemy odmówić udziału w takim badaniu kontrolnym? Czyli zadzwoni do nas pracownik statystyki publicznej, a my powiemy nie dziękuję.
Nie możemy odmówić udziału w badaniu kontrolnym. Tak jak powiedziałam, to badanie kontrolne jest częścią prac spisowych, a tak jak już wcześniej wielokrotnie rozmawialiśmy na antenie i przekazywaliśmy informacje, udział w pracach spisowych jest obowiązkowy. Więc jeżeli już ktoś miał to szczęście, został wylosowany.
Dużo mamy takich szczęśliwców.
100 tysięcy osób, a w zasadzie mieszkań na terenie naszego kraju i nieco ponad 3200 na terenie naszego województwa. I jeżeli zostaliśmy wylosowani, wzięliśmy udział w badaniu, czyli dokonaliśmy spisu, a niezależnie od metody, tutaj warto powiedzieć, czy to był samospis, czy to był wywiad z rachmistrzem, czy bezpośredni, czy telefoniczny, mogliśmy zostać do tego badania wylosowani, no i wtedy musimy wziąć udział, czyli nie możemy odmówić udziału w spisie. Chciałabym podkreślić, że to badanie kontrolne jest realizowane wyłącznie drogą telefoniczną.
Czyli nie możemy na stronie internetowej tego zrobić i po prostu, nawet jak zostaliśmy szczęśliwie wylosowani, uzupełnić tych danych poprzez internet.
Nie możemy tego zrobić tym razem samodzielnie. Nie przyjdzie do nas również ankieter, nie przyjdzie, natomiast może tylko zadzwonić. I tutaj też taka uwaga, podobnie jak w spisie powszechnym, mamy prawo i możliwość sprawdzenia tożsamości ankietera, albo dzwoniąc na numer infolinii już nam znanej 22 279 99 99 i sprawdzić tożsamość, albo możemy sprawdzić tą tożsamość dzwoniąc do Urzędu Statystycznego, albo też dzwoniąc, albo sprawdzając na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
Czyli możemy się z takim ankieterem rozłączyć, sprawdzić jego tożsamość i umówić się na telefon w zupełnie innym terminie, nam dogodnym, bo rozumiem, że kilka minut to badanie ankietowe nam zajmie.
Jest to badanie bardzo krótkie. Jeżeli będę mogła, to powiem za chwilę o pytaniach w tym badaniu. Natomiast chciałabym też powiedzieć o tym, co zrobić, jeżeli dostaniemy SMS-a, że próbował się z nami skontaktować ankieter. Bo rzeczywiście takiego SMS-a, jeżeli nie odbieramy, możemy dostać. Możemy samodzielnie do takiego ankietera w dowolnym momencie oddzwonić. Dzwonimy wtedy na numer infolinii, którą podałam przed chwilą, którą możemy znaleźć również na stronie internetowej. Kiedy się dodzwonimy, wybieramy numer 1 i podajemy kod z SMS-a, który dostaliśmy i zostaniemy przekierowani właśnie do tego dokładnie ankietera, który próbował się z nami skontaktować. On nam zada kilka pytań, podziękuje za udział w badaniu kontrolnym i dopełnimy swego obowiązku w ten sposób.
Czyli taki SMS też możemy dostać i też to będzie prawdziwy SMS. Dlaczego tak dopytuję? Dlatego, że no różne sposoby oszukiwania nas są.
Dlatego wszelkie badania ankietowe w ramach powszechnego spisu realizujemy z tego samego numeru, czyli wiemy, że jest to numer tych mnóstwa dziewiątek, tak, z prefiksem, z tą numerem kierunkowym 22 i wówczas możemy mieć pewność, że to dzwoni do nas ankieter statystyczny, a jeżeli, tak jak powiedziałam, nie mamy tej pewności, to zawsze jeszcze możemy sprawdzić tożsamość ankietera.
To proszę teraz w takim razie powiedzieć, jakich pytań możemy się spodziewać, a jakich na pewno nam ankieter nie zada.
Ankieter nie zada nam żadnych pytań dotyczących naszego majątku, kart kredytowych, pinów do karty, wysokości zarobków. Takich pytań w badaniu kontrolnym nie ma. Też nie powinniśmy się spodziewać, że ankieter zada nam wszystkie pytania, które były w badaniu zasadniczym, czyli w spisie powszechnym. Tych pytań naprawdę jest niewiele, a realizacja tego badania trwa kilka minut. To nawet nie jest kilkanaście, to jest kilka minut. Pierwsze pytania dotyczą tak zwanego mieszkania, czyli pytania dotyczą tego, w jaki sposób był zrealizowany spis powszechny w danym mieszkaniu. Co ważne, to osoba, która dokonała spisu jako pierwsza w mieszkaniu, powinna być respondentem w naszym badaniu kontrolnym. Również są pytania o to, jakie inne osoby mieszkały w mieszkaniu oprócz tej osoby, jak również trzeba te osoby wymienić. Ja tylko chcę jeszcze zaznaczyć, że mówimy o dniu 31 marca 2021 roku, nie stanie obecnym. Tak, taki jak podawaliśmy w spisie. Natomiast jeżeli mówimy o formularzu indywidualnym, to tak naprawdę mamy tylko kilka pytań. Podajemy imię, nazwisko, datę urodzenia, jak również najwyższy poziom wykształcenia, narodowość i ewentualnie odczuwanie do przynależności do innego narodu lub wspólnoty etnicznej. Czyją własnością jest mieszkanie i kto zamieszkuje to mieszkanie. Kropka. Więcej pytań w badaniu kontrolnym nie ma, więc tych pytań jest naprawdę niewiele.
I chyba nie ma czego się bać, że ktoś nas przyłapie na jakimś kłamstwie, bo rzeczywiście to, co podaliśmy na 31, bądź też tak jak mówili słuchacze, przecież ja się spisałam tak dawno, to już ja nawet dokładnie nie wiem, co ja tam napisałam, no ale to ciągle jest to samo.
Tak, a poza tym te pytania naprawdę nie dotyczą niczego, co by się nam zmieniło tak naprawdę od 31 marca, no być może stan osobowy mieszkania się zmienił, ale myślę, że jeżeli...
No tak, mógł ktoś wyjechać.
Mógł ktoś wyjechać, mógł ktoś wrócić, mógł ktoś zmienić miejsce zamieszkania. Tutaj różne mogły być sytuacje. Natomiast myślę, że te pytania nie powinny naszym respondentom sprawić żadnego kłopotu. Odpowiedź na te pytania, co ważniejsze może, to nie o to chodzi, że my szukamy, czy ktoś przez przypadek skłamał, albo że powiedział nieprawdę, albo że się po prostu pomylił. My po prostu próbujemy ustalić jakość badania, które przeprowadziliśmy w ramach powszechnego spisu ludności i mieszkań po to, żeby poprawić jakość wyników tego spisu. Tutaj ankieter, który do nas dzwoni, nie widzi odpowiedzi.
Nie wie, co powiedzieliśmy.
Nie wie, co powiedzieliśmy w spisie. On po prostu ma do wypełnienia jakby nową, krótką ankietę dotyczącą tego konkretnego mieszkania, a w zasadzie respondenta i mieszkania, do którego dzwoni.
To jeszcze o bezpieczeństwo tych naszych danych przekazywanych w rozmowie telefonicznej zapytam, bo o ile bardzo duży nacisk kładliśmy przy okazji spisu powszechnego, że to są dane, których nikt nie będzie oglądał, że one indywidualnie nie wyjdą, w żaden sposób się nigdzie nie pojawią, to jak jest teraz i jak to wygląda?
W statystyce publicznej za każdym razem jest tak samo, czyli jeżeli przekazujemy dane indywidualne, one nigdy nie są wykorzystywane jako dane, które można zidentyfikować, są tylko i wyłącznie wykorzystywane jako agregaty, a w tym przypadku będą służyły do stworzenia pewnych miar, które pozwolą nam na poprawę oceny, a w zasadzie na poprawę jakości wyników spisu, czyli trochę można powiedzieć, że ocenę samego badania.
Tego, co zrobiliśmy i żeby te dane były na tyle istotne, na tyle dobre, żeby można było z nich przez kolejne 10 lat korzystać, bo kolejny spis powszechny dopiero za nami. Czyli reasumując, udział w takim ankietowym badaniu telefonicznym, podkreślamy, jest obowiązkowy, podobnie jak w spisie powszechnym. Możemy takiego ankietera sprawdzić, co powinno wzbudzić naszą czujność, jeżeli jakieś pytanie padnie, które nas zaniepokoi, PESEL przykładowo, czy inne tego typu historie?
Myślę, że takim sygnałem, który powinien gdzieś nam zapalić czerwoną lampkę, to są pytania. Mi się wydaje, że jednak o majątek, karty, numery kont kredytowych, czy jeszcze jakieś inne dotyczące stanu posiadania. Statystyka publiczna generalnie oprócz jednego z badań realizowanych na rzecz Narodowego Banku Polskiego nie prowadzi tego typu badań i nie zadaje tego typu pytań, więc tutaj to może budzić pewne zastrzeżenia. Tak jak powiedziałam, to co jeszcze ważne, możemy też te pytania, które nam zada ankieter, sprawdzić. One są dostępne na stronie GUS-u, czyli na stat.gov.pl w zakładce Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Znajdziemy już teraz właśnie informacje o badaniu, tylko i wyłącznie o badaniu kontrolnym. Tam mamy pełen zestaw pytań, które zada nam ankieter. Gdyby ankieter zaczął nas pytać o coś innego, możemy mieć wątpliwość albo możemy zacząć podejrzewać, że to może nie jest ankieter statystyczny. Wówczas pewnie należy sprawdzić tożsamość, a jeżeli pojawią się inne pytania, to po prostu nie udzielać na nie odpowiedzi.
I na pewno nie musimy instalować żadnych aplikacji, wchodzić na żadne strony internetowe, bo to tylko i wyłącznie pytania telefoniczne.
Tak, rzeczywiście, niczego nie instalujemy, w nic nie klikamy, nie rozsyłamy żadnych linków, które trzeba kliknąć i coś odpowiedzieć, nie. Jeżeli SMS, to tylko to, co powiedziałam, że próbował się skontaktować ankieter i tam będzie taki kod, który pozwoli na odzwonienie do tego ankieter, ale dzwonimy na numer infolinii, nie na żaden inny obcy numer, tylko na wspomniane już dziewiątki.
Dziękuję serdecznie. Myślę, że ci, którzy zostali szczęśliwie wylosowani do takiego badania, rzeczywiście się poddadzą temu badaniu i jeżeli mają wątpliwości, sprawdzą ankieterów, ewentualnie umówią się na inny termin i do 24 listopada na taki telefon można, o takim telefonie możemy usłyszeć, możemy się spodziewać takiego telefonu od ankietera. Dziękuję bardzo. Moim gościem była pani Dorota Wyszkowska, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku, a za chwilę o Black Friday porozmawiamy, jak się nie dać nabrać na to, żeby kupić za dużo. W audycji masz prawo rozmawiać, teraz będziemy o tym w przyszłym tygodniu, chociaż tak naprawdę to końcówka listopada to rzeczywiście już czas wyprzedaży, kupowania świątecznych prezentów i robienia dużych zakupów, mimo że ceny są teraz mocno wywindowane w górę. No to właśnie taki Black Friday kusi może jeszcze bardziej. Ale skąd ten Black Friday? Co to jest? Już ostatnio nawet czytam Black Week, Black Weekend, Cyber Monday i takie przeróżne tytuły z amerykańskich filmów.
Jesteśmy bombardowani, można powiedzieć, wszelkiego rodzaju wyprzedażami i tak naprawdę no, mamy teraz trochę taki martwy sezon międzyświąteczny. Wobec tego przedsiębiorcy starają się sprzedać więcej towarów i proponują konsumentom wyprzedaże, przeróżne wyprzedaże, trwające tydzień, trwające jeden dzień, trwające jakieś określone godziny. Oczywiście to ograniczenie czasowe nie jest jakieś przypadkowe, tylko chodzi o to, żeby postawić nam konkretne ramy, żebyśmy się szybciej decydowali i szybciej kupowali ten towar. Może czasami z trochę mniejszym zastanowieniem niż zwykle.
A ja jeszcze nie przedstawiłam naszego gościa. Jest nim pan Leszek Mironiuk, rzecznik Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Czy to oznacza, że taki Black Friday wyłącza prawa konsumenta? Czy Inspekcja Handlowa w tym czasie obserwuje więcej jakichś takich prób oszukania klientów, naciągnięcia na też właśnie promocje?
Nie, jakichś takich prób oszukania klientów nie jest w tym okresie więcej. Po prostu ten marketing jest może bardziej nachalny. Najczęściej tego rodzaju wyprzedaże organizują duże sieci handlowe, więc
pilnują.
One jakby co do zasady znają te zasady postępowania i starają się ich przestrzegać. Natomiast no, na pewno wszyscy jesteśmy bombardowani tymi informacjami i wszyscy mamy takie wrażenie, że musimy się już w tej chwili decydować na zakup tego towaru, nie innego, bo za chwilę ta cena ulegnie zmianie i towar będzie o wiele droższy.
Ale te prawa, które mamy cały czas, prawda? Ten Black Friday ich nie wyłącza.
Zgadza się. Cały czas, jeżeli kupimy towar, możemy go reklamować z tytułu rękojmi w ciągu 2 lat od daty zakupu, a w przypadku, jeżeli do towaru jest dołączona karta gwarancyjna, ten termin reklamacji z tytułu gwarancji może być wydłużony.
A ja jeszcze chciałam zapytać, czy my do takiego Black Friday, Black Week możemy się przygotować? To znaczy, rzeczywiście może to być okazja, żeby kupić coś taniej, ale no właśnie, czy możemy się jakoś tak przygotować, żeby wiedzieć, że kupiliśmy coś okazyjnie, a nie po prostu daliśmy się złapać na pułapkę marketingową?
Na pewno tak, podchodząc do tego w miarę racjonalnie, chociaż tak naprawdę chyba każdy z nas dokonuje zakupów w sposób emocjonalny, działając...
Czyli nie fakty, a emocje.
Tak, ale możemy to trochę próbować oswoić w jakiś sposób, czyli dowiedzieć się, co tak naprawdę chcemy kupić, jeżeli w przypadku jakichś bardziej skomplikowanych rzeczy, czy jakie to ma funkcje, do czego nam ma to służyć, popracować po prostu nad tym towarem, sprawdzić przy okazji ceny, jakie są oferowane przed tym tygodniem wyprzedaży, czy dniem wyprzedaży.
Dlaczego?
Dlatego, że mogą nie ulec zmianie, a może być też taka sytuacja, że w jednym sklepie, w normalnej cenie, ten towar może kosztować taniej niż w innym w momencie wyprzedaży. Mamy wolny rynek, możemy kupować gdzie chcemy i tutaj powinniśmy starać się zadbać o swoje pieniądze.
Czyli sprawdzamy ceny, żeby potem się nie okazało, że promocja to jest taka promocja, że zapłaciliśmy więcej niż w innym sklepie bez promocji.
Tak, oczywiście. Co prawda teraz wchodzą nowe regulacje unijne, które mają zakazać tego rodzaju praktyk, no ale spotykaliśmy się z takimi działaniami jak podwyższanie cen towarów przed tym okresem wyprzedaży i następnie obniżanie, czyli powrót do tej właściwej ceny i reklamowanie tego towaru jako towar, który jest w cenie obniżonej. Więc dobrze byłoby się zapoznać z cenami tego towaru w internecie. Dobrze też jest skorzystać z jakiegoś forum, tak, czy popatrzeć, jak oceniają inni konsumenci ten towar, ze szczególnym uwzględnieniem tych opinii negatywnych, bo to one tak naprawdę kształtują tak naszą opinię o tym towarze.
Jeżeli robimy zakupy w sklepie stacjonarnym, ale też i w internecie, korzystając z takiej promocji, czy możemy oczekiwać, że towar, który otrzymamy, jest pełnowartościowy, nie ma żadnych wad i rzeczywiście będziemy mogli skorzystać i z rękojmi, i z gwarancji, jeżeli okaże się, że to nie jest to, o czym myśleliśmy, bądź ma wady?
Tak, powinien być sprzedawany towar pełnowartościowy. Jeżeli sprzedawca chce sprzedać nam towar, który ma jakąś wadę, powinien wyraźnie to wskazać ten element, który jest uszkodzony i wtedy w tym zakresie tej wady nie możemy tego towaru reklamować. Natomiast w całym pozostałym zakresie ten towar możemy reklamować. No jeżeli weźmiemy na przykład taką bluzkę, która ma urwany guzik, to w zakresie tego urwanego guzika, jeżeli nas przedsiębiorca poinformuje, sprzedawca o tym, że guzik jest urwany, oczywiście już tej bluzki nie możemy reklamować. Natomiast jeżeli będzie występowało jakieś rozdarcie czy przetarcie na rękawie, już jak najbardziej taką bluzkę możemy reklamować.
Nie możemy też ulegać takim napisom, czasami się pojawiają w sklepach stacjonarnych, że te promocyjne towary nie podlegają właśnie rękojmi, czyli nie możemy ich reklamować, ale czy możemy je zwracać? Bo to też jest prawnie chyba nie, znaczy jest uregulowane tak, że w sklepie stacjonarnym te zwroty nie muszą być przyjmowane.
Te zwroty w sklepie stacjonarnym nie muszą być przyjmowane, dlatego warto zwrócić uwagę właśnie na wszelkiego rodzaju informacje, na przykład, że towar z wyprzedaży nie podlega zwrotowi, dlatego że w tym wypadku sprzedawca może określić warunki, na jakich przyjmie zwrot tego towaru.
Czyli może tak sobie napisać, towar z wyprzedaży nie podlega zwrotowi.
Tak, to jest pewnego rodzaju regulacja wewnętrzna, regulamin, nazwijmy to jakiś element takiego quasi-regulaminu albo nawet istniejącego regulaminu z wyprzedaży i w tym wypadku tak to wygląda. No, najlepiej jest zawsze w przypadku sklepu stacjonarnego zapytać, czy będziemy mogli oddać ten towar, na jakich warunkach ten towar możemy oddać, czy jeżeli na przykład kupujemy jakąś rzecz elektroniczną, czy możemy rozerwać opakowanie i wtedy mimo rozerwanego opakowania, odpakowanego tego towaru, ten towar możemy zwrócić. Wtedy będziemy pewni, czy co kupujemy i na jakich warunkach. Warto wskazać, że w przypadku sprzedaży przez internet mamy oczywiście w przypadku wyprzedaży też prawo odstąpienia od takiej umowy w ciągu 14 dni.
Jeśli chodzi o tę sprzedaż przez internet, to za chwilę do niej wrócimy, ale chciałabym jeszcze zostać chwilę przy sklepach stacjonarnych. Czyli jeżeli zazwyczaj sprzedawca informuje nas, że towar możemy zwrócić w ciągu 30 dni, możemy się, bądź też 7, zależnie od tego, w jakim sklepie go kupujemy. W momencie, kiedy jednak nas nie poinformuje nawet, ale gdzieś informację umieści, że taki towar, który kupujemy w promocji, zwrotowi nie podlega, to jest w prawie.
Jeżeli mówimy o sklepach stacjonarnych, to tak. Czyli takich sklepach, do których możemy wejść, nie tych wirtualnych sklepach w internecie. W tym wypadku tak to oświadczenie sprzedawcy obowiązuje.
To oczywiście nie wyłącza reklamacji, bo to już zupełnie inna historia, tak. Ani też gwarancji, bo tych praw wyłączyć sprzedawca nam nie może.
Wyłączyć się nie da, natomiast może zmienić zasady sprzedaży towarów w promocji w stosunku do innych sprzedaży. Co więcej, co do zasady, polskie prawo nie obliguje go do przyjmowania zwrotów towarów. Więc tu jest to przyjmowanie tych zwrotów towarów, to jest taki element promocji danego przedsiębiorcy, chęci pozyskania większego udziału w rynku, że właśnie w tego rodzaju placówkach, w tych sklepach zwracane towary są przyjmowane.
To ja jeszcze zapytam o dowód zakupu, bo do tej pory mówiło się, że to paragon. I czy rzeczywiście tylko paragon jest tym dowodem zakupu w danym sklepie?
Nie, nie tylko. Paragon może być dowodem zakupu. Funkcją dowodu zakupu tak naprawdę jest stwierdzenie, że kupiliśmy dany towar w danej cenie u tego przedsiębiorcy. Więc równie dobrym dowodem zakupu będzie poświadczenie tego zakupu na jakiejś kartce papieru przez sprzedawcę, albo też na przykład wydruk z naszego konta informujący o tym, o takiej i takiej cenie, która pokrywa się z ceną tego towaru i potem można na przykład sprawdzić to na kopiach paragonów u sprzedawcy, czy rzeczywiście dokonaliśmy takiego zakupu. Oczywiście takie reklamowanie bez paragonu nastracza nam więcej trudności, bo musimy udowodnić, że go dokonaliśmy zakupu tutaj, nigdzie indziej. Przedsiębiorcy wolą mieć ten paragon, bo w przypadku potem wycofania tej transakcji czy zwrotu gotówki też im jest łatwiej. Aczkolwiek nie jest to obligą, że musimy mieć ten dowód zakupu. Tak naprawdę funkcją dowodu zakupu jest udowodnienie, że kupiliśmy ten towar u tego przedsiębiorcy w takiej cenie.
Czyli może być wydruk z karty kredytowej, że nią zapłaciliśmy, może być jakieś oświadczenie sprzedawcy, chociaż paragon w zasadzie powinien nam wydać, tak? No jest
zgadza
to
blik, się, tak.
Bo już są kasy fiskalne mniej więcej wszędzie. A teraz jaki to musi być towar? Czy to ma być ten towar, który nabyliśmy w tym sklepie w stanie nienaruszonym? Co mam na myśli? Czyli z każdą metką, którą żeśmy mieli w opakowaniu, w takim, w którym żeśmy mieli.
W przypadku reklamacji towarów to tak naprawdę nie ma znaczenia. Może być wypakowany, może być zamontowany. Kupujemy przecież różne towary, tak? Kupujemy części jakichś urządzeń, nie wiem, kanalizacyjnych do domu, które montujemy gdzieś tam w rurach i tak no dalej. Tak. Wiadomo, że tego nikt nie będzie w ten sposób przechowywał. Kupujemy telewizor, też nie będziemy tego steropianu czy tej tektury gdzieś
trzymać.
Tu chować, tak? Pod łóżkiem. Więc oczywiście może to tak wyglądać. Inaczej trochę rzecz się ma w przypadku zwrotu towarów. Tam tak naprawdę dokonując sprzedaży przez internet powinniśmy się z takim towarem obchodzić analogicznie tak, jak moglibyśmy to zrobić w sklepie. Czyli oczywiście możemy go odpakować, ale powinniśmy mieć to opakowanie, którego nie wyrzucamy, obejrzeć, sprawdzić funkcję. Jeżeli nam nie pasuje, to po prostu zapakować i odesłać do sprzedawcy.
To jak jest zwrotem tego towaru i jak możemy odstąpić od tej umowy, bo to o odstąpieniu od umowy mówimy mniej więcej, czy nie mniej więcej, mówimy o odstąpieniu od umowy przy zakupach przez internet, powiemy za chwilę. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o promocjach, o tym, co nas czeka w przyszłym tygodniu, bo już niektóre sklepy zaczynają Black Week, Black Weekend, a za chwilę Black Friday, czyli ta największa obniżka i promocja taka przedświąteczna, znana nam z amerykańskich filmów. Tam rzeczywiście w tych filmach to wychodzą panie z obładowane towarem, a potem wszystko to zwracają, ale zostaje jedna rzecz albo i to nie zostaje. Ale my teraz o zakupach przez internet porozmawiamy, a moim gościem jest pan Leszek Mironiuk, rzecznik Inspekcji Handlowej w Białymstoku. O ile mówiliśmy, że w sklepie stacjonarnym to dobra wola sprzedawcy, żeby taki towar przyjąć, jeżeli uznamy, że go nie potrzebujemy, a wad żadnych nie posiada, bo tu mówimy o takim pełnowartościowym towarze zwracanym, o tyle w sklepach internetowych sytuacja ma się inaczej. Ale mówię tutaj w sklepach dlaczego? Dlatego, że często też słuchacze mylą przedsiębiorcę z osobą fizyczną, od której kupują. Więc my mówimy teraz o sklepach.
Mówimy o sklepach, ale też mówimy o przedsiębiorcach, którzy na przykład wystawiają swój towar na Allegro, bo tutaj też, czy na innych portalach aukcyjnych.
Bo tam też są przedsiębiorcy, tak? Tak.
Ogólnie o sprzedaży od przedsiębiorców na odległość. W tym wypadku oczywiście mamy prawo odstąpić od umowy, nie podając żadnego powodu. To prawo mamy, możemy z niego skorzystać w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Czyli w momencie, kiedy otrzymamy ten towar, mamy 14 dni, żeby się zastanowić, czy na pewno chcemy go mieć. Ewentualnie ten towar odesłać do przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ma obowiązek w ciągu 14 dni zwrócić nam zapłacone pieniądze.
Czy taki przedsiębiorca może z jakiegoś powodu odmówić nam przyjęcia towaru?
Odmówić właściwie nie, natomiast może stwierdzić, że z uwagi na to, że zniszczyliśmy ten towar, że ten towar był używany, że dana sukienka
przeszła swoje
zestra, tak? Może obniżyć tą cenę i to może tak naprawdę być bardzo rażąca obniżka, bo w tym wypadku powinien przedsiębiorca brać pod uwagę wartość rzeczy tej, którą otrzyma. I w przypadku niektórych rzeczy to może być cena bardzo niska.
Bo tutaj jest ta sytuacja, o której mówiliśmy wcześniej, że ten zwrot ma być zwrotem rzeczy w stanie w zasadzie nienaruszonym.
Tak. Tak naprawdę ten zwrot towaru ma zabezpieczyć konsumenta przed tym, żeby otrzymał rzecz przed otrzymaniem rzeczy nie takiej, którą zamawiał. Wiadomo, że w internecie to czasami całkiem inaczej wygląda. Każdy monitor inaczej wyświetla nam kolory. Nie jesteśmy czasami stwierdzić, czy naprawdę to nas interesuje, czy nie. No i w tym momencie, jeżeli taką rzecz dostaniemy, odpakujemy, dopiero widzimy, jak ona wygląda. Dlatego ustawodawca tutaj poszedł w tym kierunku, żeby nam umożliwić odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni, ale pod tym warunkiem, że będziemy się zachowywać tak, jak gdybyśmy byli w sklepie. Czyli
przymierzymy
daną rzecz, sprawdzimy funkcję jakiejś tej rzeczy, ale na pewno nie będziemy jej używać czy zużywać tej rzeczy. Tak? Więc powinniśmy się tak naprawdę zachowywać z tą rzeczą w ten sposób, jakbyśmy traktowali te rzeczy, które znajdują się w sklepie stacjonarnym.
To pytanie, czy przedsiębiorca wysyłając nam przesyłkę, zabezpieczając w jakiś sposób, różne rzeczy dostajemy, przynosi ją nam kurier. Czy my musimy ją sprawdzić przy kurierze wręcz, czy możemy dopiero odpakować wcześniej i się okaże, że 3 talerze mamy pobite?
Właściwie najlepiej by było, gdybyśmy to robili przy kurierze, natomiast z mojej praktyki...
Trudno wykonalne.
Z mojej praktyki wynika, że kurierzy nie chcą zostawać, bo się śpieszą, bo z reguły zawsze są w niedoczasie. Natomiast odpukać nie miałem takiej sytuacji, że może dlatego, że nie kupowałem talerzy, że przyszły do mnie rzeczy jakieś pobite czy uszkodzone w sposób taki znaczny. Natomiast ja robię to w ten sposób, że zawsze umawiam się z kurierem, że oczywiście pan sobie pójdzie, ale w sytuacji, jeżeli ta rzecz będzie uszkodzona, to pan tutaj się zjawia i robimy ten protokół, tak? No bo wiadomo, jak to wygląda i natychmiast staram się tą rzecz obejrzeć.
Ale wtedy co robimy z tą rzeczą? Bo ktoś ją nam przywiózł, ale przedsiębiorca, rozumiem, otrzyma zwrot tej rzeczy uszkodzonej od nas.
Tak, bo za tą rzecz tak naprawdę do chwili otrzymania rzeczy przez nas, za tą rzecz odpowiada sprzedawca. Nieważne, że kurier ją nam dostarczy. W tym momencie za tą rzecz odpowiada sprzedawca i to w stosunku do sprzedawcy kierujemy wszelkie roszczenia. Nas w tym wypadku nie interesuje stosunek prawny pomiędzy kurierem a przedsiębiorcą. Kupiliśmy rzecz w firmie A i ta firma ma nam dostarczyć ten towar pełnowartościowy do miejsca jego odbioru.
A co będzie przedsiębiorca z kurierem robił, to już jest jego problem.
Tak, to już jest właściwie jego problem.
To jeszcze pytanie dotyczące kosztów przesyłki, bo w jedną stronę no to mamy jasność, przedsiębiorca zawsze nam napisze, że kto ponosi koszty przesyłki, ale w drugą stronę?
Tak naprawdę ustawodawca mówi, że...
Czyli przy zwrocie.
Przy zwrocie, tak. To koszty tego zwrotu, tej przesyłki pokrywa konsument. Natomiast no, można szukać takich sklepów, jest ich coraz więcej, które oferują zwrot, po prostu pokrywają koszty tego zwrotu. Są też sklepy, które mają swoje sklepy stacjonarne w naszej okolicy, czy w Białymstoku, czy w innych miastach. I też prowadzą tego typu politykę, że można ten towar zwrócić w tym sklepie. Więc no, warto się nad tym zastanowić, szczególnie jeżeli nie jesteśmy do końca pewni, czy tą rzecz będziemy mieli, czy na pewno to nam będzie pasować, czy też nie. No, rzeczywiście to może czasami wyglądać w przypadku, jeżeli sklepy pokrywają koszty tego zwrotu, tak jak pani mówiła, tak, że zamawiamy, nie wiem, 10 par butów, które przychodzą do nas, potem zostawiamy tą jedną parę, a 9 odsyłamy.
Albo te same w kilku rozmiarach, żeby
tak
dobrze
jest,
było zmierzyć.
Ale to już jest ryzyko przedsiębiorcy i on tutaj ponosi koszty tego rodzaju zachowania. Co do zasady, tak jak mówiłem, koszty zwrotu ponosi konsument, jednak no warto byłoby się przed każdym takim zakupem upewnić, tak? I w przypadku, jeżeli to my mamy pokryć koszty przesłania tej rzeczy,
to się zastanowić, czy tę lodówkę będziemy odsyłać, tak, bądź też pralkę.
Bo to może być skomplikowane właśnie w przypadku tych wielogabarytowych rzeczy, że trzeba je umocować w jakiś sposób, zabezpieczyć i tak dalej.
Pytanie o przecenione rzeczy, o towary, które są przecenione z jakiegoś powodu, nawet chociażby właśnie z drobnej wady i tak dalej, kupione przez internet. Czy takie też możemy zwrócić?
Tak, możemy zwrócić jak najbardziej. Każdy towar kupiony przez internet od przedsiębiorcy, jeżeli nie mówimy o takiej typowej aukcji internetowej, czyli podbijaniu ceny i tak dalej, możemy zwrócić w ciągu 14 dni. Nie ma znaczenia, czy to towar jest przeceniony, czy to jest drugi gatunek, czy ten towar jest wada, ma wadę. Właściwie to ma tylko znaczenie w przypadku reklamacji, czyli tak jak mówiłem, analogicznie jak w sklepach stacjonarnych, jeżeli wiemy, że bluzka nie ma dwóch guzików, no to z uwagi na brak tych dwóch guzików już nie możemy tej bluzki zareklamować, ale jak najbardziej możemy taką bluzkę zwrócić, bo nam się nie podoba na przykład kolor, ale to właściwie nie ma żadnego znaczenia,
czyli,
no,
co nam się nie podoba,
nie będzie,
prawda,
pytał, dlaczego ją zwracamy.
To znaczy, czasami rzeczywiście w tych kartach zwrotu jest takie pytanie, dlaczego, ale to przypuszczam, że to chodzi o to, że przedsiębiorca chce wiedzieć, z jakiego powodu te zwroty następują, czy coś może jest nie tak przy reklamie tej rzeczy, że ona tak często wraca. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, bo jak przygotowujemy się do wyprzedaży, to sprawdzamy ceny, sprawdzamy jak, czego potrzebujemy, robimy sobie taką listę, żeby nie dać się złapać na te pułapki, ale jeżeli chodzi o sklepy internetowe, to również chyba powinniśmy sprawdzić te sklepy.
Zgadza się, to jest też bardzo ważna rzecz. Nie tylko sklepy, ale też przedsiębiorców. Jak długo na danym portalu aukcyjnym działają, jakie mają opinie. Jeżeli kupujemy w jakimś sklepie, to czy na pewno kupujemy towar w Polsce albo w Unii Europejskiej, ponieważ też zdarzają się strony w języku polskim, gdzie tak dopiero po dokonaniu transakcji, bo oczywiście nikt nie czyta regulaminów, zapoznamy się, dowiemy się o tym, że kupiliśmy towar w Chinach, w Ameryce albo w Tajlandii, tak?
Więc, i prawa konsumenta inne.
Tak, no i tutaj będą oczywiście obowiązywały te prawa miejscowe, o ile w Unii Europejskiej te prawa konsumenta są dosyć zbliżone i odstąpienie od umowy też istnieje, to w przypadku tych innych krajów sprawy mogą wyglądać całkiem inaczej.
I przesyłki dość drogie.
I przesyłki dość drogie i potem olbrzymi problem z reklamacjami tego rodzaju towarów. Już nie mówiąc o tym, że zdarzają się też sytuacje odnośnie wprowadzenia po prostu konsumentów w błąd co do skuteczności działania tego towaru, jego jakości, czy w ogóle tego, czy dany towar się do danej czynności nadaje. No, mieliśmy taką sytuację, taki wniosek kiedyś odnośnie bransoletek przeciwko komarom dla ludzi i no, tutaj się okazało podobno, że na polskie komary być może
nie
istnieją takie komary, na które działają te bransoletki, ale na polskie na pewno nie.
No ale ktoś w to uwierzył.
Tak, no i tutaj no niestety problem był bardzo duży z namierzeniem tego przedsiębiorcy, bo nie dosyć, że to było bodajże z Ameryki Południowej, ale to też była taka firma, która posiadała tylko skrytkę pocztową gdzieś tam, więc Nawet problem był z ustaleniem, od kogo tak naprawdę ten konsument ten towar kupił.
Czyli sprawdzamy najpierw sklep, sprawdzamy też cenę, przygotowujemy się do Black Friday i do Cyber Monday, ale generalnie korzystamy z promocji.
Myślę, że zawsze warto spróbować, zawsze warto sprawdzić. Być może uda nam się znaleźć okazję. Być może sprawimy sobie w końcu przyjemność, to co odkładaliśmy, mimo że może nie zaoszczędzimy aż tak dużo pieniędzy. Natomiast no, oczywiście jak najbardziej warto szukać okazji, próbować znaleźć dla siebie odpowiedni towar. I to też sprawia nam pewnego rodzaju radość, więc czemu nie?
Tym bardziej, jeżeli zrobimy to z głową i rzeczywiście sprawdzimy wcześniej i przygotowujemy się do tego wszystkiego, co Black. I to by było na tyle w audycji Masz Prawo. Moim Państwa gościem był pan Leszek Mironiuk, rzecznik Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Za tydzień, proszę Państwa, polokujemy majątek i porozmawiamy z notariuszem o swoim majątku i co z nim zrobić. Za uwagę dziękuję Dorota Niebrzydowska. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok i Andrzej Ryczkowski przywita się z Państwem.